Noworoczny program w radiu RMF24. Przed nami kolejny rok, który z całą pewnością będzie wyjątkowo interesujący na polskiej scenie politycznej. Czy czekają nas kolejne przetasowania w rządzie? Jak będą układały się relacje rządu z prezydentem? Czy czekają nas wcześniejsze wybory? O tym wszystkim porozmawiamy już teraz w radiu RMF24 z profesorem Jarosławem Flisem, socjologiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Jakie główne wyzwania stoją przed polską sceną polityczną w roku 2026?
Kluczowe będzie przegrupowanie się wszystkich ugrupowań do kolejnych wyborów parlamentarnych zapowiedzianych na 2027 rok. No i jakieś poradzenie sobie z tą sytuacją, kiedy nie ma wyborów. To już dość dawno takiego roku nie było. Ostatni w 2022. Przez ostatnie 3 lata cały czas żyliśmy w takiej sytuacji albo przedwyborczej, albo powyborczej. No a teraz będzie chwila oddechu, ale no, czasami to też jest taki moment rozprężenia, który sprawia, że pewne decyzje dojrzewają akurat wtedy, bo nie ma już tego sprężu, który często widzimy wtedy, kiedy jest kampania wyborcza, to zwieramy szeregi, bo musimy walczyć, no a później gdzieś jak ta walka się już skończy, no to wtedy zaczynamy się rozglądać, no, na przykład za tym, kto jest winien porażki, albo jak kto tam zasługuje na ordery,
no, lubimy
i tak dalej. Pieniędzy. Więc to jest, no, to jest, na tym polegają organizacje coraz lepiej, że działają dlatego, że coraz lepiej działają organizacje, dlatego, że no, przyglądają się temu, co robią źle i szukają jakichś rozwiązań.
A jakie będą relacje na linii rząd-prezydent w tym roku 2026? Te spojrzenia zbliżą się do siebie, raczej ten rozdźwięk będzie, można powiedzieć, taki sam, czy wprost przeciwnie, ten rozdźwięk będzie jeszcze większy?
Trudno w tym momencie to ocenić. To znaczy, jest zupełnie nowa sytuacja. Do tej pory jednak zwykle było tak, że no albo było to szczęście, które ojcowie założyciele III RP zupełnie mimowolnie zapewnili Prawo i Sprawiedliwości, czyli że zawsze miało swojego prezydenta, jak akurat było u władzy. Albo było tak, że ten prezydent, jak na przykład za czasów rządów AWS-u i Aleksandra Kwaśniewskiego, był raczej dobrym gliną niż złym gliną. A złym gliną był Miller, lider w opozycji. I tak sobie tam rozgrywali ten rząd. No tymczasem teraz jest tak, że no prezydent charakterologicznie i to, co go teraz widzimy cały czas, no to raczej jest złym gliną. A problem w tym, że nie bardzo widać chętnych na dobrego glinę, jeśli chodzi o partię byłą rządzącą, czyli główną partię opozycyjną, natomiast chętnych na złego glinę to jest aż tam w nadmiarze. No to może trochę tam Morawiecki próbuje to być tym dobrym gliną, no ale to chyba dlatego, że jak pamiętamy z kampanii 2023 roku, bycie złym gliną strasznie mu słabo wychodzi. Więc może to jest ten przypadek. No ale na pewno jest tym, to mówią jego przeciwnicy wewnątrz partii, który chciałby tam więcej konfitura, a mniej łajna, jeśli chodzi o ten marketing mix w polityce, który obserwujemy. No ale to trzeba by się jakoś dogadać z prezydentem. To kluczowe będą tutaj nie tyle może relacje z premierem, bo one wydaje mi się, że jakoś będą pochodną tego, co się będzie działo generalnie po stronie opozycji, wliczając to prezydenta, co jest oczywiście jakąś zupełnie nietypową sytuacją. No jeszcze nigdy tak jawnie prezydent nie był liderem opozycji. Znaczy nie stawiał sobie za celu zniszczenie rządu. No bo nawet Kwaśniewski, no to trochę nie tak to wyglądało. Znaczy no tam jakoś, oczywiście, że niczym się nie zajmował jak zwalczaniem rządu, ale to było tak, że było to robione tak na miękko. Znaczy nie tak, że wysyłamy 2 nagie miecze. No ale to też zależy od tego, co tam się będzie działo, czy przede wszystkim w Prawie i Sprawiedliwości, czy uda się Jarosławowi Kaczyńskiemu wyciszyć te spory, czy partia to przeżyje w ogóle te spory, czy też pojawi się ktoś, na przykład prezydent, który powie, słuchajcie, no dość tych tam wygłupów, premierem będzie, no i tutaj tak, wskaże X, powiedzmy tak. Kogoś, powiedzmy Bogucki. A i mówi, a jak wy będziecie grzeczni, Czarnek z Morawieckim, to możecie być wicepremierami. Od spraw społecznych i od tych, a teraz bardzo proszę, wszyscy gramy gramy na kandydata na premiera wspólnego, jak nie, to się wścieknę i nie liczcie, że któryś z was będzie kimkolwiek. No i to wtedy zobaczymy, czy rzeczywiście prezydent przejmuje przywództwo. No bo do tej pory taki mniej więcej, może nie aż tak otwarcie, ale jakoś taki komunikat był wysyłany przez Jarosława Kaczyńskiego. No teraz wygląda na to, że tak to słabo mu idzie opanowanie tych napięć. No i pojawiają się takie głosy, że gdzieś się toczy walka o przywództwo. No mi się wydaje, że ta walka o przywództwo oczywiście zawsze się gdzieś toczy, ale no zobaczymy ją wtedy, kiedy trzeba będzie naprawdę coś rozstrzygać, a nie tam zastanawiać się, co zawetować z tego, co przygotował rząd.
Do tematu właściwie tych sporów wewnętrznych w Prawie i Sprawiedliwości jeszcze sobie wrócimy w ramach naszej rozmowy, ale przy okazji tego roku 2026, no wydaje się, że będzie powracało to pytanie niemalże jak bumerang. Kto powinien mieć więcej uprawnień? Rząd czy może jednak prezydent? Jakie jest pana zdanie w tej kwestii?
Znaczy ten układ jest w ogóle chory i leczenie go wymaga wzięcia pod uwagę tego, co już jest. Bo to nie tworzymy od nowa jakiegoś nowego bytu. Nie kleimy, tylko kleimy z tych klocków, które już są. Układamy ten obrazek. No i tak naprawdę jedyne racjonalne wyjście, no to byłby taki moment, który, takie realne połączenie. Tylko to był poważny przewrót kopernikański. To znaczy, że wybieramy jednym głosem premiera i prezydenta, że premier no to jest taki karbowy u prezydenta, ale spięty z nim na stałe, tak jak wiceprezydent Stanów Zjednoczonych z prezydentem, to nie jest, że tak powiem, bardzo oryginalny pomysł, żeby wybierać ludzi parami. Zważywszy na to, że najbardziej widoczne na świecie stanowisko jest tak wybierane.
No tak.
No i wtedy to może funkcjonować z jakimś sensem, no bo tak to jesteśmy skazani na te nieustające manewry, na różne podchody. No i widzieliśmy już tyle tych układów premier-prezydent i chyba żaden z nich nie można uznać za funkcjonalny. To znaczy, trudno powiedzieć, żeby kiedykolwiek było tak, że premier z prezydentem zgodnie współpracują, wzajemnie się uzupełniają, wzajemnie się szanują, są sobie potrzebni.
Idylla trochę.
No ale to zdaje się chyba na tym to polega. To znaczy na przykład no, chcielibyśmy, żeby były relacje takie jak pomiędzy premierem a wicepremierem. To widzimy, że tutaj nie było jakichś wielkich napięć. Trochę tam pomiędzy Morawieckim a Sasinem, ale to dlatego, że był oberpremier. To tak naprawdę z Jarosław Kaczyński i tylko z tego powodu. A to tak wygląda, ale tak normalnie w większości rządów jednak takich napięć nie ma. A więc to jest jakoś pomyślane i że to ze sobą współgra. Do czegoś to jest potrzebne. No podobnie w bardzo wielu setkach polskich miast są burmistrzowie i wiceburmistrzowie. Jakoś nie ma takiego problemu, żeby wiceburmistrz tworzył osobną rzeczywistość polityczną. No i dlatego wydaje się, że to był jakiś zupełnie chybiony pomysł, żeby to tworzyło jakąś równowagę, bo jak widać żadnej równowagi to nie tworzy, znaczy tworzy to patologię. I trzeba by to zmienić. Wydaje mi się, że rozstrzygając to w ten sposób, nie żeby kogo bardziej kochamy, tatusia i czy mamusie, tylko żeby jednak oni startowali razem i po prostu byli duetem, który działa razem, jedzie na jednym wózku, a nie każdy próbuje swój wózek wypchnąć do przodu, a wykoleić tego drugiego.
Kończąc ten wątek, kończąc wątek relacji rząd-prezydent, jak ważne pana zdaniem będzie, jak ważne będą kwestie bezpieczeństwa, jak ważna będzie kwestia polityki zagranicznej w tej relacji w roku właśnie 2026?
No bardzo ważne, no co to dużo powiedzieć. Znaczy, no to, co się stanie z Ukrainą jest absolutnie fundamentalne dla polskiej sceny politycznej. Pisać tutaj czarne scenariusze jest bardzo łatwo, ale odpukać. No, miejmy nadzieję, że nic się takiego nie stanie, że skończy się to najlepiej jak może. Jak? No to na razie coraz trudniej to sobie wyobrazić, jak to się dzieje, ale widzieliśmy już niejedną taką historię, która skończyła się nagle, a niespodziewanie w sposób, który nikt wcześniej nie przewidywał, którego nikt wcześniej nie przewidywał. I to jest, miejmy nadzieję, taka sytuacja. Od tego będzie zależeć i nasza wewnętrzna sytuacja, wewnętrzne napięcia, no i oczywiście to, co się będzie działo wszędzie wokół, od Finlandii po Turcję.
Dyskutujemy o tym, co wydarzy się w rodzimej polityce w roku 2026. No to właśnie, panie profesorze, jak pan uważa, jak będą kształtowały się relacje koalicjantów? No bo w tym roku 2025, w tym roku poprzednim, no niejednokrotnie między nimi były tarcia, były wręcz iskry.
No, było tak, że były wybory prezydenckie, które wiemy, że są zawsze wstrząsem dla naszej sceny politycznej, wstrząsem większym niż może na to same te kompetencje prezydenta zasługują. No i wiadomo było, że w tej kampanii wyborczej rywalizują pomiędzy sobą kandydaci wszystkich sił koalicyjnych. No, za wyjątkiem PSL-u, który wystawił tu Hołownię, żeby już się nie dręczyć po raz kolejny tym 2-procentowym wynikiem. No i wiemy, że to było duże wyzwanie, a z drugiej strony no, były też takie nadzieje, że nie trzeba się układać, bo za chwilę będzie prezydent z głównej siły opozycyjnej, znaczy głównej siły rządzącej, oczywiście koalicji, i już nikt nie będzie mógł podskakiwać tej premierowi w takiej sytuacji. No teraz się okazało, że rzeczywistość jest trochę bardziej skomplikowana. Nie tak to poszło. No i stąd widać, że już trochę te napięcia się zmniejszyły, no bo i nie ma kampanii wyborczej i perspektywa utraty władzy po takim wyniku wyborów no, stanęła przed oczyma do wyborów nawet już nie 2 lata. Stąd jest to moment na zastanowienie się. Wiadomo, że te strategie mogą być bardzo różne i nikt nie ma tutaj jakiegoś pełnego, świetnego pomysłu, jak to zrobić. Chociaż jeśli spojrzymy na nadzieje ostatnich 30 lat, to tych przypadków nie ma wiele, ale jednak 2 razy, kiedy obozowi rządzącemu udało się utrzymać przy władzy, czyli 2011 i 2019 rok, to właśnie wtedy, kiedy napięcia pomiędzy koalicjantami były najmniejsze, kiedy albo no, były jakoś trzymane w ryzach. Raz to długa historia, z jakiego powodu. Najczęściej z powodu Staszaka. To znaczy w takim sensie, że Lewica czekała, żeby zastąpić, przebierała nogami, żeby zastąpić PSL w koalicji z Koalicją Obywatelską, z Platformą Obywatelską, a z drugiej strony Kukiz no, był Staszakiem na Ziobrę i Gowina w ramach takiej prawie zjednoczonej prawicy. No ale faktem jest, że te napięcia były mniejsze. I to jest bardzo, bardzo ważne pytanie, czy coś się tutaj zmieni, czy te wnioski z tych 2 przypadków będą wyciągnięte, czy wniosek z tego, że jak się tak spina nieustająco, jak przed wyborami prezydenckimi, no to się, to wszyscy je przegrywają, bo takie są, taki jest ostateczny wynik. Mhm. A to znaczy, że nikt z trójki kandydatów obozu rządzącego nie mógł się w jakimkolwiek sensie czuć zwycięzcą. To znaczy Trzaskowski przegrał z Nawrockim, Hołownia przegrał z Braunem, Biejat przegrała z Zandbergiem. To każdy...
Każdy ma swoją porażkę.
Tak. To i oczywiście tam jeszcze z Mencenem. Hołownia. Więc to każdy na swoim poziomie. To nie osiągnął sukcesu, więc to jest to coś do przemyślenia w takiej sytuacji. No to oczywiście wiadomo, że te rzeczy nie są łatwe i nigdzie na świecie nie są łatwe. Wiemy, że na przykład w takiej Finlandii, która ma tam jakieś wedle wszelkich badań niezwykłe pokłady dobrowolnej kooperacji, no to średni czas trwania rządu przez 50 lat wynosił 1,5 roku. Mhm. To znaczy przynajmniej, no średnio co najmniej raz się zmieniał rząd w trakcie kadencji pomiędzy wyborami. No to wiemy, że to naprawdę jest coś, co jest niewyobrażalne na szczęście u nas, jak do tej pory. To nam, znaczy, no, oczywiście zdarzały się w latach 90. różne takie przypadki, ale no nie na taką skalę jak tam. Także to nie jest łatwe. I wiemy też, że im więcej jest partnerów koalicyjnych, tym większa szansa, że rząd się posypie, bo to są statystyki ogólnoświatowe i bezapelacyjne, co nie znaczy, że to się musi zdarzyć, no bo to jednak, no to jednak nie są muszki owocówki. No to tak, są realni ludzie, którzy mogą się uczyć na swoich błędach. I wiadomo, że dobre rozwiązania powstają dzięki doświadczeniu, a doświadczenia powstają dzięki złym rozwiązaniom. No i tych złych rozwiązań ćwiczyliśmy już w Polsce bardzo wiele. W 2023 roku było najświeższe przypomnienie, że jeśli obóz rządzący traci stabilną większość w Sejmie, to oddaje władzę. I tak do tej pory było, od 90 roku było zawsze. A jak zachowuje stabilność w parlamencie, no to ma szansę na to, żeby tą władzę utrzymać.
Tak jest. Panie profesorze, wspomniał pan oczywiście nazwisko Szymona Hołowni. 10 stycznia Polska 2050 wybierze nowego przewodniczącego i myśli pan, że zmiana szefa tego ugrupowania, a wiemy, że nie będzie nim właśnie Szymon Hołownia, wpłynie w jakiś sposób na relacje w koalicji?
Na pewno jak nie będzie tego sporu, że jak zostanie rozstrzygnięty w jakiś sposób, to się zmieni sytuacja. Zobaczymy, jaki będzie pomysł tego nowego lidera na to, żeby się odróżnić, żeby jakoś z tej sytuacji wyjść, w którą no, jakoś jednak się wpakowało to ugrupowanie za sprawą swojego poprzedniego lidera. Wiemy, że to jest akurat to ugrupowanie, które ma najwięcej do stracenia, patrząc na dzisiejsze sondaże. Wiadomo, że zanim gruby schudnie, chudy umrze z głodu, więc to akurat jest ten problem. No wiemy też, że doświadczenia wcześniejszych takich partii, Ruchu Palikota, Nowoczesnej, Samoobrony czy LPR-u, no to nie były najciekawsze. Chociaż akurat Samoobrona i LPR się utrzymały po jednej kadencji. Mm-hmm. Więc to nie jest tak, że nowe partie są z góry skazane na porażkę, no już pomijając kwestię Platformy i PiS-u. No ale też tak samo oczywiście Kukiz, no jest wśród tych, którzy się zapisali bardzo krótko na polskiej scenie politycznej, ale taka Konfederacja też się wydawało, że może być sezonowym bohaterem, gwiazdą jednego sezonu, a na jakoś się trzyma cały czas. To zobaczymy, jak jeszcze długo, ale Hołownia, czy Polska 2050 ma tutaj coś do przemyślenia, znaczy czym się będzie różnić. No, teoretycznie wszyscy Polacy, patrząc po sondażach, no, są dalece od entuzjazmu, jeśli chodzi o partie polityczne, więc teoretycznie można by coś zrobić tutaj dobrego. Mhm. No bo na takim tle wydawałoby się, że jest się łatwo wyróżnić. Zrobić coś, co zaktywizuje obywateli, otworzy się. No tyle tylko, że trochę późno. No znaczy, można było to zrobić 2 lata temu. Byłoby to bez wątpienia łatwiejsze. Bo i wybory samorządowe były, no i było się na fali po tych wszystkich sukcesach, Sejmflix i tak dalej. No ale wiemy, patrząc na minione 30 lat, że już to wiele ugrupowań było składanych do grobu i nie w każdym przypadku to się potwierdziło. Także to zawsze jest tak, że można, to trzeba się starać. To bez starania się samo nie wyjdzie i raczej urośnie, tym staraniem nie powinno polegać na awanturowaniu się, bo wiemy, że ci, którzy na przykład, no tak jak Ruch Palikota, podgrzewali, robili coraz ostrzejsze happeningi, no to nie przyniosło im to jakiegoś sukcesu.
Panie profesorze, czy w bieżącym roku, roku 2026, czekają nas wcześniejsze wybory parlamentarne?
No byłbym bardzo, bardzo zdziwiony. Do tej pory 2 razy odbyły się w Polsce wybory przyspieszone. Za każdym razem ci, którzy wcześniej mieli większość w Sejmie, oddawali władzę z przytupem. Więc nie sądzę, żeby ktoś trzeci raz próbował. Chociaż no, wiemy, że na przykład jeśli chodzi o rejestrację listy koalicyjnej, to też po 2 wcześniejszych próbach jednak niektórzy spróbowali, konkretnie trzecia droga, oscylując gdzieś tak właśnie, wcale nie tak daleko od tego progu dla koalicji. No i wiemy, że jakoś im się udało, chociaż też nie na dłuższą metę. Ale tak czy owak jest tak, że nie bardzo widać, co mogłoby skłonić w tym momencie do tego, żeby zrobić takie przyspieszone wybory. No wiemy, że tutaj system jakby przewidywalnego prawa się trochę kończy, że mamy ten tak zwany dualizm prawny, czy każdy ma swoje prawo, ale wydaje się, patrząc na to, co się zdarzyło także przy okazji ostatnich wyborów prezydenckich, że przynajmniej wybory są, jakoś się bronią przed tym, żeby tutaj coś kombinować. Więc zobaczymy, co tam się będzie działo przy okazji uchwalenia budżetu i różnych innych podobnych okoliczności, gdzie no, są te niby furtki dość wąskie, jeśli chodzi o możliwość rozwiązania wcześniejszego parlamentu wbrew jego woli, no, bo to jest tutaj kluczowe. No ale też nie wiemy, jak to się, co by z tego mogło wyjść. No wiemy, że wszystkie próby kombinowania z wyborami do tej pory zwykle kończyły się porażką kombinatorów. No tak się akurat składa, że jest to naprawdę piękna biblioteka przypadków. Zwykłem sobie tak to mówić, że manipulacje z wyborami to jest taka bardzo groźna broń, tak jak nunchako, tylko że no, bardzo łatwiej sobie, trafić w swoją głowę niż w głowę przeciwnika i akurat no, wydaje się, że tu Prawo i Sprawiedliwość ostatnio tego doświadczyło, robiąc referendum przy okazji wyborów parlamentarnych, co miało być wunderwaffe i w ogóle no, doprowadzić do tego, że będzie 4 z przodu, no a jak się okazało, no... No jednak właśnie. 4 z tyłu. I taki był tego efekt. Także to mam nadzieję, że nikogo to nie będzie kusić, bo to oczywiście jest bardzo pouczające, jak ktoś po raz kolejny próbując użyć tego manipulacyjnego nunchaku uderzy się w własną głowę, ale no... Ale lepiej tego nie powtarzać. Zresztą no, zupełnie świeży manewr związany z przycięciem funduszy w czasie kampanii prezydenckiej w głównej partii opozycyjnej, no też się nie skończył jej porażką. A tak to też trzeba popatrzeć. No wiadomo, że to zawsze się szuka jakichś poważnych usprawiedliwień dla tych wszystkich pomysłów. Co my tu teraz zrobimy, żeby przychylić szale na swoją stronę, ale no, zwykle się to kończy dokładnie tak samo. No, ale wiemy, że polityka bywa nieprzewidywalna, głównie z tego powodu, że od rządzenia mózg się zmienia i po prostu jest tak, że stosunkowo łatwo się oderwać od rzeczywistości, jak się zamknie w takiej bańce. No mówi stary warszawski dowcip, po czym się rozpoznaje, że się nie jest ministrem. No tym, że się wsiada do samochodu, siada z tyłu, a on nie jedzie.
Bardzo mi się podobają, panie profesorze, zarówno te porównania, jak i te maksymy, no i te żarty rzeczywiście, które niestety no, mają przełożenie na tę naszą realną rzeczywistość. Panie profesorze, skoro wywołaliśmy temat Prawa i Sprawiedliwości, no to wracamy do tego, co się dzieje właśnie wewnątrz tego ugrupowania. Jak pana zdaniem potoczy się dalej ten konflikt w PiS-ie? Pytanie, czy Jarosław Kaczyński straci władzę w partii, no a być może ktoś inny okaże się tym totalnym, kompletnym przegranym w tej sytuacji.
No na pewno te napięcia są bardzo duże i właśnie taki moment w połowie kadencji jest tym momentem najtrudniejszym, bo jeszcze się nie zbieramy do, nie mobilizujemy do wyborów, ale już na tyle się ogarnęliśmy po wyborach, po poprzednich, żeby się zorientować, jakie są różne opcje na stole, jakie są różne warianty. Wiemy, że to nigdy nie był łatwy układ, zresztą no w ogóle wszędzie w polityce to nie jest łatwe, ale tutaj szczególnie, no dlatego, że te poszczególne nurty miały zupełnie różne wyobrażenia, ale też zupełnie różne standardy, jeśli chodzi na przykład o posłuszeństwo względem Jarosława Kaczyńskiego. Mhm. Są tacy, którzy po prostu na dźwięk jego nazwiska dostają maślanych oczu, jak mi to powiedział jeden z dziennikarzy relacjonujących wydarzenia sejmowe i na bieżąco patrzących w oczy politykom. Widział, tak. To w ten sposób. No są tacy, którzy no, potakują, bo trzeba wypadam, w tak. myśl zasady, po co babci denerwować, niech się babcia cieszy. A tak naprawdę no, czekają, tylko odliczają.
W blokach, tak.
Tak, kiedy to się wreszcie skończy. I są różnice co do tej strategii, o czym już mówiliśmy, to znaczy, czy pozyskiwanie wyborców to raczej polega na tym, że obrzucamy naszych przeciwników łajnem, czy raczej na tym, że dostarczamy wyborcom konfitury. No i jaka mikstura pomiędzy tymi dwoma składnikami, jak tutaj ich za bardzo nie przemieszać, jest ryzykowne zawsze. I tutaj też się toczą tego typu spory. Plus oczywiście są spory biograficzne, które tam w partii, jak bardzo zorientowanej na przeszłość, no jednak bywają wypominane. Mm-hmm. Tak? Kto tam kiedyś tak, był i to się... No wiadomo, że jak ktoś chce uderzyć, to kij zawsze znajdzie. No ale, ale no to, to jest coś takiego, że to nie jest taka zwartna drużyna, która, którą kiedyś Prawo i Sprawiedliwość było. No to przekształcenie w partię masową zawsze na tym polega, że musimy wziąć takich ludzi, z którymi no... No może niekoniecznie byśmy chcieli spędzać wakacje.
I... Albo konie kraść.
Tak, no to już
w ogóle.
W ogóle, tak, to. No i po prostu to tak się dzieje. Do tego no, system wyborczy jest taki, który napędza te wszystkie podchody. No warto tu spojrzeć na to, co się działo w ostatnich wyborach, kiedy suwerenna już wtedy, a niegdyś Solidarna Polska, no ograła jednak swoich kolegów z PiS-u rozpaczliwie. No to znaczy, to jest PiS stać już 40 mandatów z posiadanych 200, tam odliczając te przystawki, a suwerenna Polska nie straciła żadnego.
Panie profesorze, to na koniec, króciutko, czego by pan sobie życzył właśnie w tym naszym życiu politycznym na ten rok 2026? Pewnie króciutko się nie da, ale może taka delikatna pigułeczka.
No, można by sobie życzyć, żeby było mniej tego wrestlingu amerykańskiego. To znaczy, żeby to przestało wyglądać groźniej niż funkcjonuje i żeby porzucili w tym roku liderzy dwóch głównych partii, a bardziej może ich orszaki, nadzieję na to, że drugą stronę da się zniszczyć. Wiemy, że to nie bardzo wychodzi, jeśli spojrzymy na minione 25 lat i że różne osoby jednak cały czas wracają, więc lepiej się jednak ułożyć, niż marzyć o tym, że owszem zakopiemy topór wojenny, ale obok grobu naszego przeciwnika.
Pan profesor Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, był razem z nami w Radiu RMF 24. Panie profesorze, wszystkiego najlepszego na nowy rok i bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję pięknie i wzajemnie.